No, idziemy.
A, o. Dobry wieczór. Przy mikrofonie w Radiu Szalom wita Państwa Mdawi i
Milena Boska.
W dzisiejszej audycji Melting Pot poruszymy temat uchodźców w Danii, a dokładniej kwestii azylantów.
Tak, i w studiu z nami jest Małgorzata Czachor, która pracuje w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji przy ONZ-cie oraz Ala Elczewska, pedagog dziecięcy, psycholog i traumatolog w Dignity. Tak jak wspomniałyśmy, dzisiaj będziemy rozmawiały na temat uchodźców i azylantów. I jak ostatnie raporty Duńskiego Urzędu do Spraw Migrantów pokazują, nadal Dania jest kierunkiem, powiedzmy, zainteresowania uchodźców, tych, którzy poszukują azylu. Duński rząd ostatnio, powiedzmy, zainterweniował w tej sprawie.
No zainterweniował, no ale to jakby, jak ostatnie newsy pokazują, rząd zaczął od obniżenia wsparcia finansowego dla azylantów. Jak wiemy, oczywiście to jaki rząd jest wybrany, odzwierciedla w pewien sposób nastroje społeczne. Czy według was nastawienie do imigrantów w takim razie, a tym samym do uchodźców, się zmieniło na przestrzeni lat na negatywne, patrząc na to, jaki jest rząd teraz?
Jak uważacie?
No więc ja mam perspektywę 40 paru lat i niewątpliwie sytuacja jest dużo gorsza. Może nawet najgorsza na przestrzeni tych 40 paru lat. Ponieważ są zaostrzenia nie tylko finansowe, ale też są zaostrzenia, jeśli chodzi o udzielanie azylu. Tak, sytuacja jest absolutnie najgorsza.
Bo się zgadzasz?
Tak, ja podzielam zdanie Ali. Ja co prawda mieszkam tylko 12 lat w porównaniu do Ali 40 paru. Natomiast myślę, że się zmienia. I zmienia się również nie tylko w Danii, ale myślę, że Europa robi się bardziej prawicowa. Jesteśmy antyglobalni, jeżeli tak można powiedzieć. Myślę, że Skandynawia też ma trochę inny profil jako państwa opiekuńcze, kiedy właśnie te benefity są wiele wyższe, więc tutaj ta gra o to, kto tu przyjeżdża, ile to będzie kosztowało, ma trochę inny wymiar. Ale myślę, że tak, że jesteśmy trochę anty. Boimy się tego. Wiemy, że integracja jest trudna. To pokazały ostatnie 10 lat, że wiele osób zostało niezintegrowanych tak, jak rząd oczekiwał. Są problemy i może myślą, że problemy możemy rozwiązać w ten sposób, że zamkniemy granice. Ja myślę, że to jest tylko leczenie symptomu, natomiast to nie rozwiązuje absolutnie problemu.
Myślę, że jest też taki element, że media portretują głównie ludzi, którzy sobie nie poradzili. Natomiast bardzo dużo ludzi, których ja spotykam codziennie, których spotykam właściwie od 20 paru lat zawodowo, bardzo dużo ludzi, zarówno pojedyncze osoby, kobiety, mężczyźni, ich dzieci, poradzili sobie świetnie, ale oni nie ukazują się w mediach.
Czyli uważacie, że media mainstreamowe, bo przede wszystkim o takich jest mowa, mają duży wpływ na to, jak dany, powiedzmy, problem, czy dani ludzie są postrzegani?
Ja myślę, że ewidentnie jest przedstawiany negatywny obraz i nie tylko uchodźców czy azylantów, ale migrantów generalnie. Też pamiętamy przecież obrazy z Polski, kiedy ktoś jedzie na jakimś koniu, jakiejś bryczce, kiedy, no umówmy się, Kraków i Warszawa wyglądają zupełnie inaczej. To są bardzo trendy miejsca, jeżeli można tak powiedzieć, ale przedstawia się taki obraz bardzo, bardzo jakiś anarchistyczny, obraz, który raczej to są osoby z jakichś dzikich stepów, niż może z krajów cywilizowanych. I to też sprawia to, że osoby mają powstają takie właśnie obrazy, nie ma tych pozytywnych kampanii, tych pozytywnych obrazów właśnie osób, które świetnie sobie radzą, przedstawienia kultur, z których pochodzą, które w dużym stopniu wzbogacają duńską kulturę. Tego nie ma i tego brakuje. I myślę, że jeżeli ktoś nie podróżuje, to wstawia sobie taki obraz, przedstawia sobie, stwarza sobie taki bardzo stereotypowy obraz, który, no nie czarujmy się, jest negatywnym obrazem.
Tak, zgadzam się. Niestety to dotyczy też Duńczyków, trzeba powiedzieć, ponieważ media w ogóle mają tendencję tutaj do tego, żeby nie portretować ludzi, którzy sobie radzą. Radzą sobie, są przedsiębiorczy, radzą sobie z dziećmi, radzą sobie z innymi kulturami, mieszają się z innymi kulturami. Także niewątpliwie media mają tutaj bardzo dużą negatywną zasługę, jeśli chodzi o odbiór cudzoziemców w Danii generalnie rzecz biorąc.
Ale czy myślisz, że media mainstreamowe realizują politykę właśnie rządu obecnego, czy raczej to jest po prostu pod względem takiego, no bo to się sprzedaje?
Ja myślę, że kierunek jest taki, że to się sprzedaje. Kiedyś zresztą miałam taką przygodę z tutejszą gazetą Politiken, kiedy chciałam z nimi współpracować i miałam właśnie taki program, gdzie chodziłam od szkoły do szkoły i mówiłam o tak zwanym uniwersalnym człowieku, czyli wszyscy mamy czerwoną krew w żyłach, wszyscy chcemy pracować, wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci dobrze funkcjonowały. I wtedy naczelny redaktor powiedział mi: słuchaj, dobre historie nie sprzedają gazet. Także niewątpliwie jest taki element, że negatywne historie sprzedają więcej gazet, że ludzie jak gdyby łakną tego, że komuś jest gorzej, bo wtedy możemy się prześwietlić w tym i powiedzieć sobie, że nam jest dużo lepiej.
Ale czy w ogóle biorąc pod na przykład ten projekt, który realizowałaś, to czy czy w ogóle było jakieś zainteresowanie, czy oni ci powiedzieli, mam na myśli media mainstreamowe, czy ci redaktorzy powiedzieli, że w ogóle nie są zainteresowani tym tematem?
Ja myślę, wtedy było tak, że ja miałam dużą siłę przebicia, ponieważ właśnie wróciłam ze Stanów Zjednoczonych i skończyło się w sumie na tym, że nie tylko zgodzili się, ale nawet mi dali taki rodzaj stypendium, żebym ja przeprowadziła ten projekt. Natomiast już nie doszło do tego, żeby ten projekt był solidnie opisany w gazecie. Także zresztą niedawno rozmawiałam z kimś, kto powiedział, że żeby tu coś osiągnąć, to trzeba insystować. Trzeba naprawdę trzymać mocno swój pomysł w garści i pchać.
Ale myślisz, że to było, to jest taka sytuacja w mediach dzisiaj, czy tak było też kiedyś, jak patrzysz na przestrzeni lat?
Ja myślę, że media generalnie rzecz biorąc, i teraz sobie właśnie myślę o tym, co sprzedawały kiedyś gazety polskie i co do dzisiaj sprzedają gazety polskie. Myślę, że media generalnie żyją z tego, że sprzedają negatywne strony życia społecznego.
Właśnie dokładnie zgadzam się z Alą, bo musimy o tym pamiętać, po co są media, tak? To, że mają taką władzę, to jest inna sprawa, ale historie, sensacje się sprzedają. To jest trochę tak, że po co mówić o czymś, co funkcjonuje, mówmy o tym, co nie funkcjonuje. I myślę, że to jest może ten problem, ale generalnie ja widzę, że jest dużo projektów integracyjnych. Są też głosy, dużo aktywistów, którzy coś robią w tym kierunku. To bardziej chodzi o to, czy ten głos będzie usłyszany. Natomiast teraz możemy, ja teraz na przykład skupiam się na tym, co się dzieje w mediach na temat tej propozycji wydrukowania informacji w mediach we Włoszech czy w Grecji, żeby nie przyjeżdżać do Danii, takie są warunki, to jest taki stop uchodźcom. I tutaj na przykład widzę głosy, że są bardzo negatywne, że to już naprawdę jest, przeszliśmy granicę dobrego smaku. Także myślę, że w momencie, kiedy rzeczywiście dzieje się już źle, kiedy mówimy o łamaniu praw człowieka, to też się coś dzieje, to te media potrafią się jakoś zmobilizować, ale generalnie to jest tak, no negatywne historie się sprzedają. Po co mówić o czymś, co dobrze funkcjonuje? I tak niestety jest też w Danii, a że jest to małe społeczeństwo, bardziej homogeniczne, to też ten głos jest bardziej homogeniczny. Tak przynajmniej ja to widzę.
A mogłabyś opisać bardziej, o co chodzi w tym, bo ja o tym nie słyszałam. O co chodzi to, co powiedziałaś przed chwilą.
Na temat tych drukowania.
Tak. O co w tym chodzi?
Teraz jest taka historia, jak wiecie, jest teraz bardzo dużo tych uchodźców, azylantów, którzy chcą się starać o azyl w Europie. I głównie to jest Lesbos, wyspa w Grecji, również Włochy. Generalnie to jest 80 tysięcy ludzi. Teraz było spotkanie w Unii Europejskiej na temat podzielenia tych grup. A nasza nowa minister integracji, Inga Stoiber, wychodzi z taką propozycją, żeby właśnie napisać, wydrukować w mediach greckich i włoskich informacje na temat, dlaczego nie powinieneś przyjeżdżać do Danii, starając się o azyl. Jest to widziane jako bardzo niehumanitarne. Widzimy, co się dzieje w mediach, że ci ludzie właściwie muszą 60 kilometrów dojść, nikt nie może im pomóc, są różne regulacje. Nawet Irlandia, która nie jest w tej grupie podziału, kwota tych uchodźców, bierze 300 osób. Dania bierze 0 osób, tak? Okay. Czyli w tym momencie naprawdę przekraczamy granicę, moim zdaniem, dobrego smaku i jednak media się buntują. No to już się... To
czyli
widzimy
media
w polityce.
To, co ja czytam,
to jest naprawdę okej, Inga Stoiber, teraz czas już przestać, bo teraz to już naprawdę nie jest dobrze. Tak przynajmniej ja czytam te głosy. Nie wiem, czy Ala się zgodzisz ze mną.
Ja się zgadzam. Ja zresztą wiem od moich koleżanek, że w tej chwili społeczeństwo też się buntuje. I powstało bardzo dużo grup, które na własną rękę zorganizowało się i otwierały swoje domy dla obecnych uchodźców, głównie z Syrii i z Erytrei. Przyjmują ich jako gości, wynajmują im pokoje, organizują zbiórkę, ubrania, zresztą duże biuro podróży, może nawet największe w tej chwili w Danii, jedno z pierwszych, które w ogóle istniało, biuro podróży Spis, teraz miało taką akcję, gdzie zaproponowano ich podróżnikom, żeby wzięli ekstra walizkę ze sobą właśnie na wyspę Lesbos z ubraniem dla uchodźców, którzy znajdują się na wyspie Lesbos. I ten dyrektor Spisu trzymał to w takiej dużej dyskrecji, powiedzmy. Też i dlatego, że nie chciał się specjalnie narazić na negatywną prasę. Natomiast jego akcja spotkała się z bardzo dużym poparciem i powodzeniem pasażerów, którzy lecieli na Lesbos. Także ludzie się buntują, ludzie biorą troszkę sprawy we własne ręce, i bo uważają, że już osiągnęliśmy te granice właśnie, jak Gosia mówi, przyzwoitości dość.
Mówi się, że ten obecny rząd jest bardzo nieprzychylny emigrantom. Ale wydaje mi się, że też bardzo zaczął swoją działalność od uchodźców. Między innymi od tego, żeby obniżyć te zasiłki pomagając. Myślicie, że to jest jakiś taki kierunek ich polityki?
To jest absolutnie kierunek ich polityki. To nie jest pierwszy raz. Ta polityka już istniała w poprzednim wydaniu tego rządu, kiedy był rząd koalicyjny. Ten rząd w tej chwili jest złożony z jednej partii, ale ten sam przywódca, który teraz jest głową państwa, był już kiedyś głową państwa przed tym rządem, który ustąpił. I zrobili dokładnie to samo, czyli przepołowili zasiłek dla imigrantów, dla nowych imigrantów. To wtedy się nazywało tak pomoc początkowa. Takie ideologiczne wytłumaczenie było takie, że jak ludzie będą dostawali mało pieniędzy, to będą szybciej się starać o pracę. Także to nie jest nic nowego. To, co oni teraz zrobili, to jest dokładne powielenie tego, co już było wiele lat temu. Natomiast to, że oni zaczynają od imigrantów i to, że oni właśnie obcinają dotacje, to moim zdaniem nie jest nic innego, tylko ruch populacyjny, żeby pociągnąć za sobą właśnie te grupy społeczne, które wybrały, zresztą głównie te partie, która nie weszła do rządu, czyli partię ludową.
No to jest ciekawe, że właśnie zaczynają od uchodźców.
Ja myślę, że tak jak właśnie Ala wspomniała wcześniej, to się nazywało tak zwana pomoc początkowa, tak zwany Starthilfe po duńsku. Mm-hmm. To w ogóle jest też taki benefit, który można osiągnąć w momencie, kiedy na przykład podróżują Duńczycy, prawda? Jeżeli byli długo poza granicami kraju, przyjeżdżają do Danii, dostajesz Starthilfe tak, żeby właśnie zacząć. I to jest właśnie, to jest mniej więcej kwota, która odpowiada połowie Kontanthilfe, czyli tego normalnego zasiłku, nie wiem, mówimy 6 tysięcy koron.
5900 dokładnie.
5900. Tak. I tak rzeczywiście było. Ja myślę, że w ogóle nawet mówiąc o jakiejś symbolice tego, to może nawet to było bardziej w porządku, jeżeli można tak to nazwać, bo życie Starthilfe to jest i dla uchodźców, i dla Duńczyków, i dla wszystkich razem. Natomiast mówiąc o SU, to zupełnie coś innego. No jak można porównywać uchodźców i studentów, tak, którzy są w jakiejś relatywnej biedzie, jeżeli tak to można mówić, bo studiują, żeby właśnie osiągnąć coś innego. Uchodźcy nie mają tych warunków. Oni są w ogóle zupełnie innej sytuacji. Przeżyli takie, a nie inne rzeczy, które też ograniczają ich kognitywne zdolności, możliwości. Wydaje mi się, że to jest to porównanie do SU, czyli do studenckiego stypendium jest zupełnie nie na miejscu. I ja nie widzę tego, żeby sprawiło to, iż będzie więcej ludzi będzie pracowało. Ja myślę, że po prostu będzie mieć więcej biednych dzieci, niestety, bo zawsze na dzieci wpływa, można powiedzieć. I to mnie martwi. There's nothing like witnessing the moment that a life lets loose and falls to the ground. We got them winds, tip them easy like a wish upon weightless dandelion seeds. Each life beaming at its brightest now, falling, the road rises up to greet and is painted for the day sacred to witness a life let loose and be grateful for this gift. There's nothing like witnessing the moment that a life lets loose and falls to the ground. We got them winds, tip them easy like a wish upon way.
Witamy ponownie w studiu. Dzisiaj z nami Gosia Czachor z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji przy ONZ oraz psycholog Ala Elczewska z Dignity. Chciałabym zachęcić Państwa wszystkich do dzwonienia, jeżeli macie, chcielibyście się dołożyć do naszej dyskusji w studiu. Telefon do studia to 35 85 86 11.
I wracając tutaj do kreowania opinii, bo często jest też tak, że ludzie mają jakąś opinię, tutaj w tym przypadku na temat azylantów czy uchodźców, ale tak naprawdę nigdy wcześniej nie mieli bezpośredniego kontaktu z uchodźcą czy azylantem. I teraz to moje takie pytanie do Gosi. Kim są azylanci przyjeżdżający do Danii?
Azylanci pochodzą bardzo różnych krajów. Wiadomo, że te kraje, gdzie w tym momencie jest wojna, czyli na przykład Syria, jest to tych osób najwięcej. W tych częściach świata, gdzie są jakieś problemy, jakieś zamieszki, wojny, jak mówię, to jest taka fala uchodźców, która właśnie jest jakby najbardziej znacząca dla jakichś szczególnych okresów czasu. Teraz mamy na przykład Syrię, wcześniej była ex-Jugosławia, było bardzo dużo uchodźców z tych krajów. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, że żeby otrzymać status uchodźcy, osoba musi wykazać, że jest prześladowana w kraju, z którego pochodzi, lub że jest ryzyko, że kiedy wróci do tego kraju, nadal będzie prześladowana, czyli jest jakaś sytuacja, która powoduje poważne zagrożenie życia. I to jest bardzo ważny element, ponieważ teraz ja przynajmniej obserwuję, że jest dużo osób, którzy przyjeżdżają z powodu sytuacji finansowej. A sytuacja finansowa niestety nie jest powodem starania się o azyl. A to jest już jakby inny aspekt, myślę, że równie ważny, ale rozumiem, że to nie jest pytanie. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że to jest też coś, co się teraz dzieje, co obserwujemy. W tym momencie jest bardzo dużo osób z Syrii, z Eritrei, ale uchodźcy są naprawdę z różnych krajów. Mamy uchodźców z Armenii, z Rosji, pojawiają się z Gany, z innych krajów afrykańskich, Maroko, również Libanon, bardzo, bardzo różne kraje. Natomiast, jak mówię, to też zależy, jaka jest sytuacja w kraju, jaka jest sytuacja geopolityczna w tym czasie, w którym żyjemy, tak? Była kiedyś też taka fala z Afganistanu, kiedy tam była wojna i były zamieszki. Natomiast teraz, jak mówię, najwięcej jest osób z Syrii. I dostają one azyl na bardzo innych warunkach, znaczy na innych warunkach niż osoby przyjeżdżające z innych krajów.
Ale wspomniałaś tutaj o tendencji, która teraz się pojawia, czyli ludzie z krajów, gdzie jest duża bieda i przyjeżdżają tutaj prosząc o azyl, tak?
Znaczy ja myślę, że są jakby dwa aspekty tego, bo tak jak powiedziałam, musi być poważne zagrożenie życia na tle politycznym, na tle religijnym, czy też rasowym. I w momencie, kiedy osoba ubiega się o azyl w Danii, to wiadomo, że często jest tak, że brakuje dokumentów, także osoba ma ze sobą swoją historię. I każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. I jakby słowem kluczem tutaj jest wiarygodność. Ta osoba musi opowiedzieć swoją historię i ta historia ma być na tyle wiarygodna, że ta osoba dostanie azyl.
A jak wygląda procedura, jeżeli mogłabyś nakreślić w jakiś sposób procedurę?
Tak, w Danii wygląda to w ten sposób, że osoba może starać się o azyl w Danii. Czyli osoba musi przekroczyć granicę duńską. Kiedyś było inaczej, można było się starać w ambasadach. To zostało zmienione. Niestety lub stety, można mieć różne opinie na ten temat. Natomiast trzeba być w Danii. Osoba przyjeżdża, jest rejestrowana w Sandholm, tam jest oddział takiej policji migracyjnej. I sprawa zaczyna być jakby rozpatrywana. I pierwszym krokiem jest ustalenie, czy sprawa będzie rozpatrywana w Danii, czy w innym kraju. I tutaj mamy do czynienia z konwencją dublińską, która mówi, że azylant i jego sprawa może być tylko rozpatrywana w jednym kraju. Jest to kraj, w którym po raz pierwszy osoba przyjechała, tak? Czyli jeżeli osoba przyjechała do Włoch, sprawa jest zarejestrowana we Włoszech, sprawa powinna być tam również rozpatrywana. Jak możemy sobie wyobrazić, to jest ogromny problem, bo przecież 80-90% tych spraw byłoby rozpatrywane w Grecji, Hiszpanii lub Włoszech. Stąd te wszystkie spotkania na poziomie Unii Europejskiej, bo ta konwencja dublińska nie trzyma się kupy, że tak można powiedzieć, w momencie, kiedy jest taki napływ osób właśnie do tych krajów, bo te kraje nie są w stanie mieć tyle, rozpatrywać tylu spraw. Do Włoch przyjeżdża 1000 azylantów dziennie, tak? Więc sobie wyobraźmy ten ogrom spraw, z jakimi ten kraj się boryka w tym momencie. Więc jak mówię, jeżeli sprawa jest rozpatrywana w Danii, trafia do Urzędu Imigracyjnego Udlændingestyrelsen i tam sprawa jest rozpatrywana w takim jakby pierwszym
trybie.
Tak. I w tym momencie, jeżeli sprawa będzie w Danii, to osoba będzie w centrum azylanckim, dostaje tam miejsce i czeka na decyzję w tej sprawie. To mogą być miesiące. Jak mówię, teraz w Syrii to są bardzo szybkie, dla uchodźców w Syrii to są bardzo szybkie sprawy. Dostają prawie od razu azyl na rok i w tym czasie nie mogą sprowadzić swojej rodziny tutaj. To jest też inna dyskusja.
Nie.
Natomiast dla innych osób to może trwać długo. Mamy osoby, które są w centrach azylowych 2-3 lata, nawet więcej, a ty 7, z nimi pracujesz. Więc sobie tylko wyobraźmy, jak to na nie wpływa. Ale generalnie procedura jest taka, że to są miesiące, tak? rząd ostatni troszkę zmienił to prawo dla azylantów. Oni mogą pracować teraz nadal, jeżeli znajdą jakąś pracę, żyć poza centrum azylowym, czyli ten ludzki aspekt był jakoś dołączony.
Czy to są jakieś różne rodzaje azylu, czy każdy mając dokumenty takie azylowe może pracować?
Są różne, różne formy statusu uchodźcy, tak? Bo o tym mówimy. Są również osoby, które mogą mieć humanitarny azyl, tak zwany, czyli czyli niekoniecznie musi być może zagrożenie życia, ale jeżeli jest jakaś choroba i osoba wróci na przykład do kraju i tam nie są dostępne na przykład leki, tak? Czyli można dostać humanitarny pobyt. Ale to wszystko jest bardzo, tak jak rozmawiałyśmy z Alą, to wszystko jest tymczasowe. Osoby z Syrii otrzymają pobyt w Danii na 1 rok. Pozostali na 5 lat, tak? Czyli to wszystko jest bardzo tymczasowe. Trudno budować sobie życie w momencie, kiedy nie wiemy, co się stanie później.
Ale ci, którzy otrzymali azyl, mogą normalnie pracować, a ich dzieci mogą chodzić do szkoły, tak?
Osoby, które otrzymają azyl, tak, są wtedy są jakby pod opieką komun duńskich, czyli gmin duńskich. To jest tak zwany to jest taki podział kwot. Każda komuna ma jakieś, nie wiem, liczbę uchodźców, którą otrzymuje i jest jakby odpowiedzialna za integrację tych osób. To jest taki program integracyjny, który trwa 3 lata. Na przykład Frederiksberg komuna, gmina, dostała ponad 100 uchodźców w tym roku, tak? I musi się zająć integracją. Czyli to są gminy, które w tym momencie przyjmują odpowiedzialność w momencie, kiedy osoba dostanie pobyt, czyli otrzyma status uchodźcy.
I w jaki sposób to się dzieje, ta integracja?
To są kursy językowe, to mogą być kursy językowe, praca, oczywiście dzieci idą do przedszkola czy szkoły, ale to również można robić jeszcze w centrum azylowym. Dzieci chodzą, mają jakąś formę nauczania, to Ala pewnie o tym doskonale wie, ale to też jest konwencja dla spraw dzieci, tak? Bo to akurat dzieci powinno chodzić do szkoły, to jest ich prawo.
Ale chciałam jeszcze wrócić do tych osób, które czekają na decyzję, czy dostaną azyl, czy też nie. Co się z nimi dzieje? Bo wspomniałaś, że jakby spędzają tam trochę czasu.
To jest różnie, tak? Osoby mogą dostać odmowę dość szybko, wtedy mogą się odwołać, bo oczywiście jest instancja, w której się mogą odwołać. To jest tak zwany flutningnämnd, to jest taka forma sądu dla migrantów, jeżeli tak to można nazwać. Dokładnie nie wiem, jakbym to przetłumaczyła na język polski, ale można się odwołać i w momencie, kiedy to odwołanie jest pozytywne, to osoba dostaje azyl. Chodzi o to, że to są formy odwołania, czyli to wszystko jest jakby
Ale one nie mogą pracować.
Mogą pracować, tylko może problem jest taki, że gdzie tę pracę znaleźć, tak? Gdzie tę pracę znaleźć bez języka, czy może być jakieś kwalifikacji, czy z jakąś traumą w bagażu. Także to jest możliwość, tylko na ile my tę możliwość możemy wykorzystać. Ja myślę, że ten rząd ostatni, czerwony tak zwany rząd to wprowadził i efekty były marne. Z tego co pamiętam, to są dziesiątki może osób, które znalazły pracę. Także czegoś tam brakuje w tej propozycji, tak? Jest taka możliwość, ale czy ona jest wykorzystywana? Myślę, że nie.
A czy mogłybyśmy jeszcze wrócić do tego braku zgody na azyl? Co wtedy się dzieje z tymi ludźmi?
W momencie, kiedy osoba dostanie ostateczną odmowę, jest w tak zwanej pozycji wyjazdu do swego kraju. I tutaj między innymi moja organizacja, czyli Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, zajmuje się programem pomocy w dobrowolnym powrocie. To jest program pod Ministerstwem Sprawiedliwości w Danii. I to są osoby, które nie dostały statusu uchodźcy lub innej formy ochrony i jakby rezygnują z ubiegania się o inną formę statusu uchodźcy, na przykład humanitarny pobyt, czy też jakąś inną formę pobytu w Danii, czy nie wiem, na przykład niektórzy mogliby studiować. No różne są możliwości. I właśnie IOM doradza tym osobom w zakresie powrotu, pomaga w organizowaniu całej dokumentacji, bo to jest cały proces. Często te osoby nie mają żadnych dokumentów ze sobą. Organizujemy podróż powrotną do miejsca docelowego w kraju, pomoc reintegracyjną. W tym momencie rząd duński pomaga finansowo tym osobom, które dobrowolnie wracają do swojego kraju. Także jest jakaś forma pomocy w dobrowolnym powrocie. Niektóre osoby korzystają z tego programu. Jeżeli też jest forma taka, że osoby będą deportowane, tak? Bo są osoby, które na przykład nie mają ochoty wrócić, więc są deportowane. Było kilka takich spraw dość może kompleksowych w Danii ostatnio, ale są też sytuacje takie, że osoba dostaje odmowę, natomiast kraj, z którego pochodzi, nie wyraża zgody na przyjęcie swojego obywatela, bo są kraje, gdzie te struktury geopolityczne, czy w ogóle instytucjonalne są bardzo słabe.
Czyli nie może nawet wrócić do swojego kraju.
Ja to nazywam limbo, ja to nazywam takim, jak to się mówi, pomiędzy piekłem a niebem, w zawieszeniu, co jest bardzo trudną sytuacją, bo nie ma tutaj życia, nie ma powrotu. I Ala doskonale wie, co z takimi osobami się dzieje na płaszczyźnie psychologicznej. To są często też rodziny, no wiadomo, są ludzie młodzi, rodzą się dzieci.
Fizycznie co się z nimi dzieje?
No, takie osoby są w centrach azylanckich. No, nie można ich jakby na ulicę wyrzucić. Natomiast no, te warunki są ciężkie. No wiadomo, to jest kwota 50 koron na dzień dla takiej jednej osoby. To są jakby centra azylanckie są stworzone dla takiej tymczasowości. Tak? A jeżeli ktoś tam żyje latami, to nie jest ludzkie, moim zdaniem. To znaczy, to na każdego człowieka wpływa w jakiś tam sposób. Ja bym powiedziała bardzo negatywnie. Ja myślę, że każdy może sobie wyobrazić, jak to jest żyć w centrum azylanckim latami.
A to jest to samo centrum, do którego najpierw się przychodzi, tak?
Tak.
To jest to samo centrum.
Takich centrów jest 47 w Danii. One są, lokalizacja jest w całej Danii, w Jutlandii, w Fionii i tutaj w Zelandii. Są też centra, które są na przykład dla osób bardziej takich, jak to się mówi, vulnerable.
Wrażliwych.
Na przykład kobiety w ciąży, czy kobiety samotne, czy małoletnie dzieci.
A rodziny też mają swoje własne centra?
Tak, tak. Znaczy nie sądzę, że rodziny mają własne centra jako takie, natomiast mają, powiedzmy, że pokój dla siebie, tak? Są różne konfiguracje w takich centrach, ale są centra specyficzne dla osób, które są mają takie, powiedzmy, przeżyły jakąś, mają, nie wiem, traumę za sobą, czy niosą z sobą i potrzebują takiej szczególnej opieki.
Ale ja zakładam, że jakby osoby, które, powiedzmy, pomogły przekroczyć nielegalnie granice, czyli ci przemytnicy, czy przewoźnicy, czy oni jakby, bo mówisz, że są centra przygotowane dla osób wrażliwych. Zakładam, że taki przemytnik nie do końca go obchodzi, czy dana osoba jest wrażliwa, czy też nie. I z tego, co ja słyszałam, to się odbywa tak, że ktoś nagle pojawia się znikąd dana osoba i przed bramą i mówi, że azyl. To jest jedyne słowo, które go jakby nauczyli tam podczas tej... Jak to wygląda? Wtedy jest transportowana ta osoba do innego miejsca, czy...
Chodzi o takie fizyczne ramy, jaki to jest proces. No, wyobrażam sobie, że dużo jest osób, które na przykład nie mówią w języku, pojawiają się przy granicy. Takie osoby mają oczywiście pierwsze spotkanie z władzami odpowiednimi. Jest osoba, która tłumaczy, tak? Czyli ta historia powoli...
A właśnie, to jest kwestia komunikacji też.
Dokładnie, więc jak mówię, są tłumacze, ustala się osoby, które mówią w tym języku, czy w tym dialekcie, tak żeby mieć pierwszy kontakt z tą osobą. Powoli ten obraz się jakoś klaruje, tak? Są różne sytuacje. Osoby mają bardzo różną przeszłość, bardzo różne historie. Natomiast jak mówię, ta komunikacja rusza, bo jest tłumacz i to wszystko powoli sprawia, że jest jakaś procedura, jest jakaś sprawa, którą trzeba rozpatrywać w Danii, czy też w innym kraju. Także w ten sposób jest na pewno pomoc dla tych osób, że będą mogły komunikować swoją sprawę i przedstawić swoją sprawę i dlaczego tu się znajdują.
A jeżeli mogłabyś odnieść się jeszcze do procedur, czy myślisz, że te procedury, które obecnie panują, są odpowiednie do dzisiejszych czasów, czy były stworzone na potrzeby zupełnie innych warunków?
No, konwencja do spraw uchodźców, to jest konwencja po II wojnie światowej, z 51 bodajże. Ja myślę, że Europa była w zupełnie innej sytuacji wtedy i tak naprawdę na pierwszym planie to ta konwencja do spraw uchodźców była tylko dla Europejczyków, tak? Czyli to były te osoby, które są w tym kraju, dopiero później rozszerzono ją na inne kontynenty. Ja myślę, że świat był zupełnie inny w 51. Myślę, że się zgodzicie ze mną. Ja myślę, że teraz żyjemy w globalnej wiosce. Ludzie mają dostęp do internetu i żyją może w warunkach, gdzie obserwują nas, tak, ludzi z zachodu, sobie myślą, ja też chcę mieć kawałek tego ciastka. I my też chyba to rozumiemy, bo dlaczego nie? Dlaczego ja mam nie mieć tego, a inni mają? Myślę, że to jest ludzka potrzeba. Ludzie mają rodziny i wszyscy chcą mieć lepsze życie. Ja myślę, że każdy próbuje swojej szansy. Oczywiście są też uchodźcy, tacy jakby powiedzmy typowi z 51, gdzie jest wojna, tak, przed Syria, tak, i wtedy te reguły też są trochę inne. Jest łatwiejszy dostęp do statusu uchodźcy. Natomiast wiele ludzi, myślę ja, i z tego, co obserwuję i rozmawiam, po prostu chcą mieć lepsze życie. Ja to rozumiem, tak,
ale... I dlatego są też te wnioski o azyl ze względu na biedę, tak?
To znaczy, czy są ze względu na biedę? Ja myślę, wiesz, no, są organizacje, jest organizacja, czyli Urząd do Spraw Imigracji, który te sprawy rozpatruje. Ja wierzę, że oni wiedzą, co robią, na czym polega ich praca. I podejrzewam, że jeżeli jest odmowa, to znaczy, że może to znaczy, że jest jakiś powód tej odmowy. Ja widzę wiele osób, którzy może, na przykład nie wiem, czy życie osoby w Armenii jest na przykład trudne, ponieważ jest ekonomicznie tak, a inaczej, czy ta osoba rzeczywiście jest zagrożona. Nie mnie o tym jakby decydować, natomiast ja widzę, że po prostu świat się zmienia. Mhm. Świat się zmienia i może tak naprawdę gdzieś jest ten aspekt ekonomiczny, finansowy, ludzie chcą mieć lepsze życie, a dostęp do lepszego życia jest bardzo ograniczony. Albo będziesz mieć, będziesz status uchodźca na podstawie tego i tego, lub jesteś z Unii Europejskiej, a tak to świat się zamyka dla nie wiem, Stanów czy Europy. Ja myślę, że to jest duży problem, bo dzielimy świat, dzielimy na tych, którzy mają i nie mają, ale tak naprawdę każdy chce mieć. Ja myślę, że to jest duży problem. Mhm.
A jeszcze takie tutaj ostatnie pytanie, które chciałam skierować do Ali, bo Ala ma bliski kontakt z uchodźcami. Dlaczego oni wybierają Danię jako kierunek? To jest, bo tak jak wspomniałam, raporty pokazują, że jest, powiedzmy, nie wiem, czy można tak to określić, popularnym kierunkiem.
Ja tylko uzupełnię jeszcze to, co Małgosia powiedziała, mianowicie te ośrodki dla ludzi, którzy starają się o azyl, to są ośrodki, za które są odpowiedzialne dwie instancje, poza instancją do spraw cudzoziemców. Jedna instancja to są właśnie gminy, takich jest stosunkowo niewiele wśród tych 40 paru ośrodków, a w dużym stopniu jest to Czerwony Krzyż, dlatego, że Czerwony Krzyż też jest tą instancją, która na podstawie konwencji genewskiej właśnie z 1951 roku był odpowiedzialny za pomoc uciekinierom. Wówczas to byli uciekinierzy albo ludzie, którzy byli w innym kraju niż własny i starali się o dalszą podróż. Dlaczego Dania? Moje doświadczenie jest takie, że ułamkowy element wśród tych ludzi, których ja poznałam przez ostatnie wiele lat, starało się przyjechać do Danii. Dania najczęściej, jeśli to miała być Dania, to były kobiety, które tu miały mężów i to było łączenie rodzin. Albo mężowie, którzy sami uciekali i chcieli się połączyć ze swoimi rodzinami i to też było łączenie rodzin. Czyli Dania głównie dla tych, którzy już tu są i którzy chcą łączenia rodzin. Bardzo dużo osób, które ja znam, jako cel podróży miało Australię, jako cel podróży miało Kanadę, jako cel podróży miało Stany Zjednoczone, ale ponieważ szmuglerzy wyrzucili ich, że tak powiem, w Danii, to był pierwszy kraj, w którym oni się starali o azyl i tutaj właśnie wchodzi ta konwencja genewska, czy konwencja z Dublinu, gdzie pierwszy kraj, w którym lądują, to jest ten kraj, gdzie starają się o azyl. Także Dania w dużym stopniu jest absolutnym przypadkiem, zresztą w moim osobistym stopniu też Dania była przypadkiem, bo ja miałam rodzinę w Szwecji i starałam się o wyjazd do Szwecji. To jest jeden element. Drugi, bardzo dużo ludzi chce jechać do Szwecji, ale zostało zatrzymani i opada poprzeczka, że tak powiem. Jeśli chodzi o Danię, to wydaje mi się, że nie można nie doceniać faktu, że imigranci ze sobą rozmawiają cały czas. Rozmawiają ze sobą, rozmawiają ze swoimi rodzinami, które nie mieszkają w Danii. Opowiadają o warunkach, jakie tutaj są. Zakładają rodziny poza Danią, czyli czasami jest tak, że spotykają się ze swoją rodziną poza Danią, poznają kogoś i już sprowadzają tego kogoś do Danii. Jest taka niepisana konwencja, że ten, który wyjeżdża jako emigrant i któremu się udaje, jest też odpowiedzialny za resztę rodziny, która zostaje w kraju, z którego on uciekł, prawda? Także takich aspektów jest bardzo dużo. A poza tym wydaje mi się, że to, co jest takim elementem, to zresztą wiem od tłumaczy, z którymi pracuję,
że jest też element takiej bardzo konsekwentnej reklamy, która ma miejsce w mediach arabskich między innymi, która mówi o tym, że rodzi się dzieci za darmo, że dzieci chodzą do szkół za darmo, że leczenie jest za darmo, czyli to wszystko, co kosztuje bardzo dużo pieniędzy w krajach, z których ci
czyli
ludzie przyjeżdżają.
Benefity.
Czyli mówi się o tym po prostu, że życie jest łatwiejsze. Natomiast nie mówi się o tym, że jest trudno o pracę. Nie mówi się o tym, że są bardzo drogie mieszkania. Nie mówi się o tym, że ci ludzie żyją w biedzie, dlatego że ci ludzie, którzy tu są, często nie przyznają się do tego, w jakich warunkach żyją, ponieważ byłoby to związane z dużym wstydem. Także to jest bardzo kompleksowy problem, gdzie część prawdy jest mówiona, część prawdy jest zatajana, a część prawdy jest zmieniana. Także danie jako taka nie jest celem dla wszystkich.
Ale rząd i te zmiany, które teraz dokonuje, gdzie chce zmniejszyć atrakcyjność Danii pod względem wybierania tego kraju jako miejsca najlepszego do azylu. Czyli jakby jednak z tego, co mówisz, uchodźcy też kierują się tymi benefitami. Czy nie uważasz w takim razie, że rząd duński ma jakieś podstawy, aby powiedzmy zmniejszać tą atrakcyjność? Może korygować? Tą wiedzę, powiedzmy tą
Jeśli
wiedzę.
Chodzi o rząd duński, to rząd duński kieruje się niewątpliwie jakimiś politycznymi racjami, z którymi ja osobiście się nie zgadzam. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby politycznie wprowadzać element biedy i ucisku ekonomicznego w stosunku do ludzi, którzy uciekają przed wojną, przed więzieniami, przed gwałtami, przed torturami i przed dyskryminacją na tle preferencji płciowych. Także uważam, że to jest absolutnie nie w porządku i dehumanizujące ludzi.
A Gosiu, ty z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o tą kwestię wybierania Danii?
Ja myślę, że jak właśnie Ela wspomniała, to jest bardzo kompleksowy problem. I rzeczywiście, no, możemy powiedzieć, są te benefity, tak? Osoby dostają tyle, a nie tyle. Ale też popatrzmy na to tak, że to jest po prostu, to jest Dania i to jest taki kraj, takie są benefity. W momencie, kiedy inaczej traktujemy ludzi, którzy otrzymują statut uchodźcy, to jest dyskryminacja. To łamiemy prawa człowieka, tak? Bo tak możemy sobie powiedzieć, bo dlaczego Duńczyk, który, prawda, miałby mieć inne prawa? Ja myślę, że ten aspekt właśnie prawny też jest bardzo ważny i to może tak nie jest, nie powinno tak być, tak? Bo jeżeli inne grupy dostają te pieniądze, tak? Bo inaczej było, gdyby rzeczywiście te benefity są zmienione dla całej grupy. Natomiast w tym momencie ja widzę ten problem i ten problem będzie rósł, tak? Bo jak mówię, to też będzie bieda, będą biedne dzieci, bo głównie dzieci zawsze w takich rodzinach chyba najbardziej cierpią, bo to nie są ci aktywni wyborcy tej sytuacji. Ja rozumiem, że to jest ten problem, że nie ma pieniędzy, tak? Że powinniśmy znaleźć inne rozwiązania, ale jak mówię, to nie jest rozwiązanie, które będzie trwało i będzie jakąś dobrą zmianę wprowadzi to sprawi, że sytuacja będzie łatwiejsza, czy bardziej stabilna, bo tak chyba nie będzie. Ja jestem ciekawa, jakie będą rezultaty tych zmian, bo myślę, że wtedy będziemy wszyscy mądrzejsi. Ja generalnie, jak mówię, ja bardziej tutaj jestem skupiona na tej dyskryminacji, na tym, że nie powinniśmy traktować ludzi inaczej. Ten motyw dehumanizacji, no jak można tak powiedzieć, że ta osoba będzie mieć tyle pieniążków, a ta druga będzie mieć tyle i dlaczego, tak? To myślę, że ten aspekt jest dość ważny, ale...
A wspominałaś wcześniej o tych właśnie, porównałaś benefity będą teraz zrównane z ESU, studencką zapomogą, jeżeli mogłabyś rozwinąć ten temat trochę bardziej.
Taka jest przynajmniej retoryka rządu. Jakby to jest takie wytłumaczenie, że skoro studenci są w tej sytuacji, to jest też taka sytuacja tymczasowa, tak? Bo studiujemy, więc nie mamy dużo pieniędzy. Natomiast studiujemy i to jest ten tymczasowy jakby status, później będziemy mogli żyć inaczej. To jest takie porównanie do uchodźców. Kiedy ja myślę, że to jest zupełnie inny aspekt, jeżeli chodzi o uchodźców. Są osoby, które nie mają tego networku tutaj, tak? Nie mają tej rodzin, nie mają języka, który jest tak podstawowy. Ja sama jako migrantka wiem coś na ten temat. Przyjechałam do Danii jako dorosła osoba. To nie jest prosto, tak? Więc porównanie gruszki i banana, no myślę, że to jest nieadekwatne porównanie. I myślę, że te aspekty nie są brane pod uwagę, że ten temat powinien być bardziej rozszerzony.
Poza tym wydaje mi się, że to jest, w psychologii jest takie pojęcie, które się nazywa efekt Rosenthala. To jest pojęcie, które jak gdyby zakładamy coś i potem robimy wszystko, żeby ta nasza teza się sprawdziła. I to, co robi w tej chwili rząd duński, to jest próba udowodnienia, że integracja tych ludzi się nie powiedzie. Otóż integracja tych ludzi może się nie powieść, jeśli ci ludzie nie będą mieli możliwości życia na jakimś poziomie, jeśli ich dzieci nie będą miały finansowego zaplecza, żeby na przykład wyprawić urodziny. A urodziny są bardzo ważną sprawą dla wszystkich dzieci. Żeby pojechać na wakacje, żeby pójść do ogrodu zoologicznego. I rzeczywiście, jeśli w dalszym ciągu to prawo będzie wprowadzane w życie, to ta integracja się nie uda. I są zresztą grupy społeczne tutaj i grupy etniczne, które już miały sytuację, kiedy dostawały mniej pieniędzy i ta integracja się nie udała rzeczywiście. Czyli z jednej strony robimy coś, żeby ci ludzie pracowali, żeby ci ludzie się zintegrowali. Jedną ręką dajemy, drugą ręką odbieramy. To się nie uda.
Teraz ja bym chciała tutaj skierować kilka pytań do Ali, naszego psychologa, bo Ala na co dzień ma bezpośredni kontakt z uchodźcami. I z twojego całego doświadczenia. Tak zastanawiam się, czy te wszystkie organizacje, w których wcześniej pracowałaś i pracujesz, czy one były stworzone jako odpowiedź na, powiedzmy, ten problem uchodźców w Danii?
Jest organizacja, w której ja byłam podporządkowana na samym początku jako imigrant. I to jest organizacja, która się nazywa Duńska Pomoc dla Uchodźców. Po duńsku to się nazywa Dansk Flygtningehjælp. I to jest organizacja, która powstała w latach, o ile się nie mylę, ja jeśli chodzi o daty nie jestem wybitna, o ile się nie mylę, to jest organizacja, która powstała w latach 50., wtedy, kiedy przyjechali tutaj imigranci z Węgier, po powstaniu węgierskim. Natomiast organizacje, w których ja najdłużej pracowałam, czyli organizacje, które pracują już jako psycholog, organizacje, które się zajmują pomocą uchodźcom z traumą albo po torturach, to ta najstarsza organizacja powstała w 1982 roku. Została stworzona przez 6 lekarzy duńskich, z których taka najsłynniejsza to jest Inge Genewke. I ta organizacja powstała dlatego, że przyjechali tutaj uchodźcy z Chile i okazało się, że ci ludzie byli bardzo torturowani, czyli nagle lekarze duńscy stanęli przed problemem, który był dla nich nowy, który był nieznany. Też i dlatego, że się okazało, że to są ludzie, którzy mają rany nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. I wtedy w 1982 roku powstała organizacja, która się nazywała wówczas RCT, czyli Ośrodek Rehabilitacyjny i Naukowy do Spraw Ludzi, którzy przeżyli tortury. I ta organizacja zmieniła swoją nazwę parę lat temu i teraz się nazywa Dignity. A w 1987 roku z organizacji RCT wyszło paru pracowników i zorganizowało organizację, która do dzisiaj się nazywa Oasis i która też pracuje z ludźmi, którzy są po traumach albo po torturach. Na samym początku te organizacje dostawały dotacje od państwa i pacjenci byli kierowani przez rady dzielnicowe, czyli to, co Gosia nazywa gminami. To się zmieniło w 2005 roku, kiedy Oasis podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia, z organizacją, która jest podporządkowana Ministerstwu Zdrowia, a w 2006 roku Dignity podpisała podobną umowę. I to oznacza, że leczenie tych ludzi jest dla tych ludzi darmowe i finansowane przez Służbę Zdrowia w Danii. Teraz tak, to co jest ciekawe, jeśli chodzi o te organizacje, to to, że w zasadzie ludzie, którzy są kierowani przez lekarzy, lekarz domowy kieruje, lekarz specjalista kieruje, szpital może skierować, ci ludzie mają już azyl. Mają prawo pobytu. Niektórzy mają prawo pobytu tymczasowego, niektórzy mają prawo pobytu stałego, niektórzy z nich nawet mają obywatelstwo duńskie, ponieważ trauma może się ujawnić nawet 20 lat po tym, kiedy została zadana tortura albo kiedy ci ludzie przeżyli coś traumatycznego. I każdy z tych ośrodków pracuje z czterema, każdy z tych pacjentów albo każda z rodzin, bo my pracujemy też z rodzinami, Oasis też, pracuje z czterema specjalistami. Każda grupa składa się z psychologa, składa się z fizjoterapeuty, dlatego że ci ludzie mają poważne obrażenia fizyczne, między innymi zaburzenia ruchowe. W każdej grupie jest kurator społeczny, czyli to, co po duńsku się nazywa socjalhjælpa, ponieważ ci ludzie często mają socjalne problemy. I w każdej grupie jest możliwość konsultacji z lekarzem. I to, co jest wyjątkowe w tych ośrodkach, to jest praca z tymi ludźmi w sposób, który nazywamy interdyscyplinarny. Czyli te wszystkie dyscypliny współpracują ze sobą.
A gdybyś mogła powiedzieć więcej na temat tej terapii jako takiej?
Bardzo różnie pracujemy i moi koledzy też pracują z różnymi metodami. Jest terapia rodzinna, gdzie pracujemy zarówno z małżonkami, czyli para, ponieważ ludzie bardzo wielu rzeczy sobie nie mówią, natomiast mają reakcje, które są związane z traumą. Pracujemy z rodzinami, ponieważ dorośli, czyli rodzice, bardzo często albo chronią dzieci w nadmierny sposób, ponieważ mają bardzo często katastroficzne wyobrażenie o tym, co się może stać poza domem, albo używają te dzieci jako tłumaczy, czyli jak gdyby odbierają tym dzieciom dzieciństwo i niewinność, albo żeby tym dzieciom zadośćuczynić to, że oni sami nie są sprawni.
Ale masz na myśli, że używają dzieci jako tłumaczy, czyli przychodzi, załóżmy, matka z dzieckiem i dziecko opowiada wszystko to, co matce się stało, tak?
Dziecko tłumaczy, ponieważ dziecko często zna język duński, a rodzic nie zna języka duńskiego.
Nawet sprawy takie, które...
Nawet sprawy takie. Zresztą niedawno był artykuł w gazecie duńskiej Politiken na temat tego, do jakiego stopnia służba zdrowia oszczędza na tłumaczach i do jakiego stopnia to, że dzieci są wykorzystane jako tłumacze, jest po prostu szkodliwe dla dzieci. I szkodliwe dla rodziców też, bo nagle rodzice udostępniały informacje na swoje tematy dzieciom, które w ogóle nie są adekwatne dla dzieci. To jeśli chodzi o terapię rodzinną. Natomiast jeśli chodzi o indywidualną terapię psychologiczną, to bardzo często pracujemy w ten sposób, że jak gdyby zmieniamy perspektywę. Pomagamy ludziom wyjść z tego, co się nazywa flashback. Flashback to jest taki film z tymi koszmarnymi przeżyciami, które oni mieli w swoim życiu nawet 20 lat temu. To jest trauma otwarta, która się otwiera nagle. Pomagamy ludziom w spaniu. 95% ludzi, z którymi ja pracuję, nie może spać. A bezsenność jest bardzo szkodliwa dla zarówno psychicznego stanu zdrowia, jak i fizycznego stanu zdrowia. Czyli pomagamy ludziom, żeby lepiej spali. Pracujemy z koszmarami sennymi, bo bardzo często ludzie boją się zasnąć, ponieważ wiedzą, że im się przyśni jakiś koszmar, który często jest związany z ich pobytem w więzieniu na przykład i z tym, że ktoś się nad nimi znęcał. Pracujemy z tym, że mają odwagę, żeby iść do miejsc, których się boją. Na przykład, żeby z dzieckiem pójść do parku, gdzie jest dużo ludzi, albo żeby z dzieckiem się spotkać z innymi dziećmi. Czyli stany lękowe. Pracujemy ze stanami lękowymi. A poza tym nasi terapeuci, fizjoterapeuci pracują z całym aparatem ruchowym. Na przykład bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają z krajów arabskich, już w szkole byli narażeni na to, co nazywamy falangą. Falanga to jest tortura, gdzie konsekwentnie bije się dziecko albo dorosłego człowieka narzędziem w stopy, w podstopie. I cały ten obszar, który nas chroni, który daje nam resory po prostu, zostaje zniszczony. Cała ta tkanka tłuszczowa, cała tkanka zostaje zniszczona. I wtedy ludzie, po prostu każdy ruch jest związany z bólem pleców, bólem głowy. Bardzo dużo z naszych pacjentów ma ból głowy. Czyli chodzi o specjalne buty, prawda, o specjalne obuwie. To wszystko jest powiązane. Czasami specjalne obuwie na przykład daje ulgę, jeśli chodzi o ból głowy, albo daje ulgę, jeśli chodzi o ból pleców. Także pracujemy wspólnie. To, co jest najważniejsze dla nas, to to, że nasz pacjent cały czas jest częścią tej pracy. Czyli my nie traktujemy pacjenta jako obiekt, który po prostu poruszamy i pomagamy mu, tylko cały czas musimy mieć pewność, że ten pacjent współpracuje razem z nami i jak gdyby integruje tę całą pomoc, którą od nas dostaje.
A ile czasu mniej więcej trwa taka terapia?
To też się zmieniło. Kiedyś było tak, kiedy rady dzielnicowe kierowały ludzi do nas, czyli gminy, to była możliwość pracy maksimum 2 lata na przykład. W tej chwili służba zdrowia to bardzo obcięła i przeciętna długość terapii integracyjnej jest między 10 a 12 miesięcy.
A czy jest szansa, żeby wyleczyć tych ludzi całkowicie z tych traumatycznych przeżyć? Czy to jest tylko do pewnego stopnia?
To jest moim zdaniem do pewnego stopnia, ale ci ludzie, to co w czym pomagamy, to pomagamy w tym, że ludzie uczą się żyć ze sobą samymi i ich rodziny uczą się żyć z nimi. Co jest bardzo ważne, bo bardzo dużo z naszych pacjentów izoluje się. Całkowitego wyleczenia w zasadzie nie ma.
A czy ci azylanci, nie azylanci, jeszcze ci uchodźcy, którzy przyjeżdżają do Danii i na przykład stwierdza się, że oni mają też taki problem z traumą, czy też mogą się udać do waszej organizacji, czy to jest tylko dla tych, którzy już utrzymali status?
Mówi się w Danii, że koło między 35 a 40% osób, które przyjeżdżają do Danii z krajów, gdzie jest wojna, dyktatura, to są ludzie, którzy byli narażeni na tortury i to są ludzie, którzy byli w więzieniach. Jeśli chodzi o tych, którzy się starają o azyl, to Czerwony Krzyż ma specjalną jednostkę psychologiczną, gdzie są zatrudnieni psychologowie i oni są pod opieką tych psychologów, zarówno pojedyncze osoby, jak i rodziny. Do nas lekarze kierują ludzi, którzy już mają azyl. Często pracują, często byli w Danii 20 lat, mieli wypadek przy pracy i to była tama, która...
Uruchomiło.
Tak, i to nazywamy aktywacją traumy.
A czy po takiej rehabilitacji te osoby nadal mają na przykład z tobą kontakt? Czy to jest tak, że 2 lata i koniec?
10 miesięcy do 12. Często jest, to znaczy w mojej organizacji akurat, po 9 miesiącach są proszeni o przyjście ponowne i wtedy robimy to, co nazywamy takim sprawdzianem, monitorowanie, czy ta terapia w ogóle się utrzymała, czy rezultaty tej terapii się utrzymały, czy nie. Ale poza tym nie mamy kontaktu, chyba że wpadamy na siebie od czasu do czasu, bo Kopenhaga jest małym miastem i w zeszłym tygodniu na przykład spotkałam pacjentkę z Iranu, z którą pracowałam 9 lat temu i która mi opowiedziała właśnie o tym, jak sobie radzi, jak radzą sobie jej dzieci. I to są przypadkowe spotkania, ale zawsze bardzo miłe.
A jeszcze mam pytanie odnośnie początków tutaj tych twoich pacjentów i terapii. Czy podczas rozmów z nimi, czy ty rozmawiasz też z nimi o tym, jak oni się czują w Danii, jak widzą Danię, czy czują się mile widziani tutaj?
To są spontaniczne rozmowy często, dlatego że tutaj muszę też wspomnieć, już mówiłyśmy o tym, że pracuję w 95 stopniach, pracuję z tłumaczami oczywiście, bo nie znam ani perskiego, ani arabskiego, ani innych tych języków. Bardzo często to wynika z tego, że ci ludzie muszą mieć kontakt ze szkołą, jeśli mają dzieci. Albo ci ludzie muszą mieć kontakt z takim ośrodkiem, z taką jednostką, która się nazywa Centrum Pracy. I jeśli chodzi o centrum pracy, to głównie tym się zajmują nasi kuratorzy społeczni, ale bardzo często jest kontakt z centrum pracy jest związany z dużą traumą, bo tam jest bardzo duży nacisk na tych ludzi i w tej chwili prawo jest takie, że niezależnie od tego, czy ci ludzie są zdolni do pracy, czy nie, to są wzywani co trzeci miesiąc na rozmowę. I bardzo często te rozmowy są dla nich stresujące, a poza tym musimy pamiętać to, o czym jeszcze nie wspomniałyśmy tutaj, że ci ludzie, z którymi ja mam do czynienia, to są często uciekinierzy polityczni. Ci ludzie byli szykanowani przez władzę i oni uciekają od władzy. I to, co się dzieje, to jest trochę taki paradoks. To pierwszy kontakt, jaki oni mają w Danii, w tym obcym kraju, to jest władza.
Witamy z powrotem w studiu. Już mówiłyśmy trochę o integracji, ale przedtem, ale zastanawiam się, czy w ogóle ten termin odnosi się do ludzi na azylu.
Dołączy do nas w tym segmencie jeszcze Abraham do dyskusji. No ale właśnie, jak to jest z tą integracją z waszych perspektyw w Danii? Azylantów.
Ale czy właśnie można mówić o integracji w przypadku azylantów, gdzie są pewne ograniczenia, tak? Bo Gosia tutaj wspomniała, że często jest tak, że ci ludzie, którzy są na azylu, dostają to na jakiś czas, na przykład rok. Czy w ogóle wtedy można mówić o integracji?
Ja właśnie osobiście uważam, że to bardzo wpływa na kondycję osoby, która tak naprawdę nie wie, czy za chwilę będzie mogła tu być, czy nie. I to jest jeden aspekt tego. Natomiast mówiąc o integracji, to jest bardzo szeroki temat. Integracja może mieć bardzo różne formy. To może być asymilacja, która jest zupełnie inną też formą integracji. Tu się w Danii to dyskutuje, na czym polega ta integracja. Czy są społeczeństwa, które mają paralelnie żyć w spokoju, gdzie te ich kultury i to, kim są, jest na równi respektowane. Czy też mniejszości narodowe powinny się jakby zasymilować z tym społeczeństwem duńskim i przyjąć jakby te kulturowe normy, które tu istnieją. Dyskusji jest bardzo dużo. Ja myślę osobiście, że patrząc na Danię, to jest przynajmniej moja taka osobista opinia i wynikająca z mojej pracy jako kuratora społecznego, że jednak Dania nie jest krajem, który ma taką bardzo złożoną historię migracyjną. To nie jest kraj, to pierwsze migracje w Danii są późne. To nie jest kraj taki jak Anglia, gdzie było dużo, nie wiem, kolonii, tak? Czy to nie są Stany, gdzie, nie wiem, same Stany są zbudowane na imigrantach. I ja myślę, że stąd jest to bardzo homogeniczne społeczeństwo, bardzo też otwarte. Ja myślę, że sami jesteśmy też z Polski. Ja przyjechałam w pewnym momencie, też widziałam pewne różnice, a mimo wszystko jesteśmy Europejczykami. I myślę, że to pewne społeczeństwa, które łatwiej się zintegrują, inne trudniej. To są też normy społeczne, to jak na to patrzymy na pewne rzeczy, jak respektujemy pewne rzeczy. Ja myślę, że też to jest taka moja opinia, że Dania może nie jeszcze do końca gotowa, że trochę minie pokoleń, kiedy te osoby będą na równi traktowane. Ja myślę, że to jest bardzo taki złożony temat. Jak mówię, integracja może być osób z nowych krajów Unii Europejskiej. Integracja uchodźców. Ja też bym te grupy, nie włożyłabym wszystkich do jednego worka, bo to są bardzo, bardzo różne problemy. I myślę, że to jest bardzo dużo strategii, które mogłyby mieć tutaj bardzo ważną rolę. Więc jak mówię, temat bardzo duży, temat rzeka. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał w dobrym kierunku.
Bo tak jak widzimy, z jednej strony rząd obniża te benefity, ale z drugiej strony takie miejsca, w których wcześniej pracowała Ala, są świadectwem, że jednak robi się jakieś ruchy, które mają wspomóc ten proces integracji i w jakiś sposób pomóc tym ludziom, uchodźcom.
Zdecydowanie jest taka tendencja. Wydaje mi się, że to, co może trzeba poprawić tutaj, to to, żeby te organizacje te między sobą współpracowały. To by było bardzo dobre. My staramy się, żeby tak było i między innymi wtedy, kiedy mamy rodziny w terapii, to organizujemy coś takego, co nazywamy sieciowymi zebraniami, czyli zapraszamy na takie zebranie nauczycieli z przedszkoli, nauczycieli ze szkół, przyjaciół naszych pacjentów, po to, żebyśmy wspólnie przy jednym stole mówili o tych samych sprawach, żeby nauczyciele i pedagodzy zdawali sobie sprawę z tego, z czym dzieci się borykają w domu, żeby rodzice, i bardzo często to się udaje, słyszeli duże pochwały na temat ich dzieci. I to jest w dużym stopniu i par excellence praca integracyjna, dlatego że bardzo często pedagodzy i nauczyciele i pracodawcy zresztą w ogóle nie wiedzą nic o tych ludziach. I to, że mogą się czegoś dowiedzieć i to, że mogą ich z jednej strony podziwiać, z drugiej strony współczuć im, z trzeciej strony im doradzać, to bardzo ułatwia współpracę we wszystkich instancjach.
Ale czy biorąc pod uwagę tych wszystkich ludzi, którym pomogłaś, czy możesz powiedzieć, że ci ludzie jednak potrafią się dobrze zintegrować, może nie tyle zintegrować, co odnaleźć się w społeczeństwie duńskim?
Wiele osób tak. I muszę tutaj powiedzieć, że najlepiej odnajdują się ludzie, którzy pracują. ludzie, którzy mają miejsce pracy, ludzie, którzy się spotykają z Duńczykami, z populacją duńską, ludzie, którzy jedzą przy jednym stole z kolegami. I ci ludzie się integrują zdecydowanie najlepiej. Najgorzej się integrują ludzie, którzy nie pracują, od początku nie pracują i stosunkowo słabo integrują się kobiety, które z różnych względów należą do grupy, która kulturowo nie jest przyzwyczajona do tego, że ich życie jest poza domem.
No tak. Właśnie ostatnio też... tak, przepraszam. Abraham, coś chciałeś dodać?
Nie wiem, czy to jest... Ale ja... Było ciekawe słyszeć was i wasze komentarze. Ale ja jako sam, jako byłem uciekinierem, byłem też nie azylantem, nie można powiedzieć, bo ja przyjechałem z Izraela tutaj. Także nie miałem tych problemów. Ja mam rodzinę i oczywiście nie mogę się porównywać z innymi, co przyjeżdżają tutaj sami i muszą się w jakiś sposób sobie dać radę. Ale dziwna jest sprawa, że jest taka duża różnica między tymi, co przyjeżdżają tutaj. Zależy skąd przyjeżdżają też. I dlatego jak rząd mówi na ten temat, że oni wolą wziąć ludzi, co przyjeżdżają z zachodu, zanim z Afryki czy skąd, to jest oczywiście zrozumiałe, bo oni są o wiele trudniej jest. Ja pamiętam, jak ci pierwsi przyjechali z Libanonu tutaj i Birte Weiss wtedy była ministrem i ona im pozwoliła zostać w Danii i oni nie wiedzieli, co to są za ludzie może i co mają za plany tutaj, żeby zostać w Danii i co oni chcieli z tym. I to jest potem, okazuje się, że dużo problemów mieli z tym. To trzeba nieraz myśleć trochę dalej niż tylko pierwszy krok i powiedzieć, najważniejsze wziąć tutaj i oczywiście to jest ważne. Ale z drugiej strony to trzeba też myśleć, że na dłuższą metę co to będzie za życie dla nich i co będzie za życie dla duńskiego kraju. Poza tym to mamy tych ludzi, co są, co się nazywa Zolt Ophol. Znaczy ci, co są, co mieli, karani są, może byli w więzieniu albo coś, nie można ich posłać nigdzie, bo oni mają, nie chce ich wziąć. To nie wiem, jak to można się na to popatrzeć, ale według mnie to jest duży problem.
Kosiu?
Dziękuję za wypowiedź, Abraham. Temat bardzo złożony, ale dwie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć. Przede wszystkim zgadzam się, że może trudniej zintegrować się jest w kraju, gdzie ponad 70% kobiet jest na rynku pracy. Kobiety, które nie mają tożsamości zawodowej, których tożsamość wiąże się z tożsamością domową, czyli dla nich pracą jest wychowanie dzieci i opiekowanie się domem. I tutaj widzę, że to jest duży problem. Z takimi kobietami ja również pracowałam. To są kobiety, które właśnie często przyjeżdżają jako w wyniku łączenia rodzin. I tu jest ten problem właśnie na przykład spotkań w centrum pracy, że my nie możemy pracować, kiedy na przykład my, osoby z Danii, widzimy na przykład to, że możesz się opiekować dziećmi jako zdolność do pracy, tak? I tu jest ten problem, bo jeżeli potrafisz się opiekować dziećmi, ja jako kurator społeczny tak uważam, to masz zdolność do pracy, tak? Jakąś tam, a ta osoba to jej nie widzi, a dlatego, że jej nie ma, ona nie ma tej dymensji w sobie. Ja myślę, że tu jest problem i tu jest ten właśnie taki clash kulturowy i to są rzeczy, na które może nie byliśmy przygotowani. Ale tu jest też problem selekcji, Abraham, ponieważ nie możemy powiedzieć, że ty przyjeżdżasz, bo jesteś stąd, a ty nie, bo jesteś stamtąd. I tu jest ta cała dyskryminacja i mówiąc o tak zwanych spontanicznych azylantach, jeżeli osoba przyjeżdża do granicy, no nie możemy zrobić takiej selekcji, ja tak osobiście uważam, bo to jest dyskryminowanie osób. I tutaj mamy też prawa człowieka, które są, to jest dużo kontrowersji, ale ja oczywiście rozumiem twój problem, bo oczywiście, że kulturowo, jeżeli jesteśmy bardziej różni, to ten proces akulturyzacji jest dłuższy, wymaga więcej rozmów, zrozumienia z dwóch stron, a wiadomo, że kiedy są w tym benefity, to też jest problem jeszcze większy, tak? Bo może gdyby tych benefitów nie było, to każdy by sobie jakoś tam żył i byłaby ta odpowiedzialność taka bardzo osobista, tak? A w tym momencie mamy to państwo opiekuńcze, które wydaje mi się też zakłada, że ludzie, społeczeństwo mniej więcej podobnie myśli, tak? Czyli jakby w założeniu nie ma miejsca na osoby, które myślą inaczej, a osoby bez tożsamości zawodowej myślą inaczej, przynajmniej inaczej pojmują tożsamość zawodową niż my. I tutaj jest ogromny problem. Ale myślę, że nie rozwiążemy go, zamykając granic.
Tu jeszcze Ala ma wypowiedź.
To taki komentarz do tych uciekinierów, którzy przyjechali z Libanu. Zgadzamy się. Zgadzam się z Abrahamem. Problem, a właściwie wyzwanie w tych latach 80., kiedy oni przyjechali, polegało na tym, że przyjechała bardzo duża grupa, która przyjechała z ośrodków uciekinierskich. To była grupa, która nigdy nie mieszkała w blokach. To była grupa, która nigdy nie mieszkała w rodzinie jądrowej. I w związku z tym to są ludzie, którzy w zasadzie do dzisiaj nie bardzo się odnaleźli w Danii. Ale też muszę powiedzieć, że to jest grupa, która w specyficzny sposób dostała prawo pobytu i azyl. I to jest grupa, która też została zaniedbana przez system duński, ponieważ jak gdyby została zostawiona sobie samej, dokładnie w taki sam sposób, w jaki została zostawiona na własną łaskę przez rząd libański. Także to jest grupa, która wymaga specjalnej opieki i specjalnej troski i nie dostała tej opieki ani troski, ani w kraju, gdzieś, z którego przyjechali, ani w Danii. Natomiast muszę powiedzieć, że ich córki, i to głównie chodzi o dziewczyny, o młode kobiety, radzą sobie dosyć dobrze. Ich dzieci, chłopcy, nie poradzili sobie w dużym stopniu, dlatego że ich ojcowie nie byli jakimś modelem specjalnym. Natomiast ponieważ szkolnictwo w Danii jest bardzo szeroko reprezentowane przez kobiety, to było bardzo dużo takich przykładów dla tych młodych kobiet, na które one patrzyły, od których się uczyły. I te młode kobiety z Libanu, już Dunki urodzone w dużym stopniu w Danii, dużo lepiej sobie poradziły niż chłopcy z tych samych środowisk.
Tak, chciałam komentować tylko do tego też. Ciekawe jest, że rodzice tych dzieci, że co oni uczą te dzieci, bo widać, że one są przeciwko duńskim kraju jako kraj, przeciwko religii, przeciwko jak się zachowuje tutaj, chcą mieć ten szaryja, żeby stamtąd uciekli, chcą tutaj wprowadzić to do Danii. I to mnie dziwi, bo dostali, jak mówiliście o tym, dostali bezpłatnie naukę. Bezpłatnie iść do lekarzy, do szpitala, wiem co. Co tego nie mieli tam. Tutaj mają te wszystkie możliwości i zamiast wykorzystać te możliwości, to oni to robią właśnie odwrotnie.
Tak, no to jest niestety problem i wydaje mi się, że to nie jest większość na szczęście tych środowisk, natomiast ta mniejszość, która rzeczywiście przynależy do takiej organizacji, która jest bardzo skrajna, można powiedzieć, rzeczywiście głośno krzyczy. To możemy sobie powiedzieć, oni głośno krzyczą i mają ideały, z którymi trudno się zgodzić.
No, ale budzą też zainteresowanie właśnie tych mediów mainstreamowych, bo wtedy można ich przedstawić w taki sposób, powiedzmy, ciekawy.
No, tylko że problem, wiesz, polega na tym, że do tych wszystkich nieszczęść, które się zadziały na przykład w lutym tutaj, potrzeba tylko jednej osoby. Więc jak gdyby...
No tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli media mainstreamowe zapraszają, jest jakaś kwestia poruszana i zapraszają nie normalnego muzułmanina, który zachowuje się jak normalna osoba, po prostu gdzie religia jest jego jakby częścią życia prywatnego w domu, tylko zapraszają takiego radykalnego kogoś z wielką brodą ubranego, który mówi rzeczy niesamowite, które są nieakceptowalne w Danii, to wtedy jakby sami to też napędzają.
Ale to jest też troszkę tak, że nie wszystkich dotyczy, na wszystkich rzutuje, tak? I tak jak wspomniałyśmy na samym początku naszej audycji, że tematy, które są kontrowersyjne, są ciekawe. No, jeżeli ktoś jest fajnie zintegrowaną osobą o muzułmańskich korzeniach, czy muzułmanem, to nie jest ciekawe, tak? Bo to funkcjonuje. I to jest może właśnie coś, co wymaga debaty, bo powinniśmy pokazywać również te pozytywne obrazy, a szczególnie tak ważne, jeżeli chodzi o uchodźców, bo to są grupy wrażliwe, to są osoby, które nie mają tych samych warunków startowych jak my. I brakuje właśnie tego pozytywnego obrazu. I ja myślę, że to jest tak jakby kopanie trochę leżącego już i przez właśnie wspomaganie, w przedstawianie tych negatywnych obrazów, bo to się sprzedaje. I jak mówię, to nie wszystkie dotyczy, na wszystkich rzutuje. I to jest chyba ta przykra konsekwencja takich działań w medii.
Myślę też, że jest taki element, że te zmoderowane środowiska, a są takie niewątpliwie, bo ludzie się organizują też etnicznie tutaj, albo nie chcą zabrać głosu, albo zabierają głos w ich ojczystym języku i do tego my niestety nie mamy dostępu. Tak, że wydaje mi się, że byłoby super ciekawe, też i dla forum, dla którego dzisiaj mówimy, żeby jakoś dojść do tych środowisk i usłyszeć, co oni mają do powiedzenia na ten temat. Dlatego, że jednak po zamachu przed synagogą wyszło na ulicy Duńskie w Kopenhadze bardzo dużo ludzi. Parę miesięcy później bardzo dużo ludzi wzięło udział w takim pierścieniu dookoła. Czyli ludzie niewątpliwie zareagowali bardzo pozytywnie. To, co jest oczywiście tragiczne, to, że coś takiego musi się wydarzyć, żeby połączyć ludzi. I tutaj wszystko nas prowadzi z powrotem do mediów, które sprzedają niestety złe wieści, złe wiadomości.
No, temat ciekawy, temat rzeka, ale czas nasz też się kończy. Zapraszamy na kolejną audycję Melting Pot i serdecznie dziękujemy tutaj za udział Ali i Gosi. A z Państwem żegnają się Milena Boska
i Mandawi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
We change the patterns of the weather. When we make love, we move the moon. No need to try and analyze the way that you feel, 'cause you know exactly what you're doing. Tune me in, turn me out. Between a scream and a shout, is it any wonder that I can speak at all? Prophesy our every motion. They breathe our love into the dawn. They send the sunlight slipping through our fingers. You turn and stretch, I yawn. And I wake up from my deep sleep. Forget about the dream that made. In your eyes, everything else seems small. All because you make me a poet. Make me a poet. Not a understand these deep emotions that lie beneath my thinnest skin. I wonder if you see the colors that surround us. The bluest of blues turn gold. Fill me up when you let me down. The tongue gets tangled in the sound. And I'm speaking of your body lying next to mine.